Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak bardzo różnimy się od siebie. To jest takie sformułowanie, że nie trzeba go udowadniać, ale to widać. Ja na przykład jestem grubszy. Mój następca w radiu szczuplutki. Ktoś ma siwe włosy, ktoś ich nie ma wcale. Ktoś cieszy się pełnią zdrowia, a komuś zdrowie szwankuje. To wszystko jest jakoś przedziwne, czasem się nad tym zastanawiamy, ale jedno jest pewne. Każdy z nas jest jedyny. I właśnie o tym, że jesteśmy jedyni, wyjątkowi i względem siebie i wobec drugiego człowieka, ale przede wszystkim w oczach Bożych, o tym chcielibyśmy opowiedzieć. A będzie to dzisiaj świadectwo, nie konferencja. Nie jakaś wyuczona z książek wyczytana wiedza na jakiś temat. Ona czasem jest bardzo potrzebna. Ale dzisiaj są z nami goście, którzy powiedzą coś bardzo osobistego ze środka swojego życia. Już przedstawieni króciutko, państwo Monika i Karol Niklas przyjechali do nas ze swoimi dziećmi. Jest Kasia, jest Krzyś. I to ich witamy bardzo serdecznie. Przyjechali ze Szczecina. Myślę, że za tę drogę to też już brawa. Pięknie się prezentują właśnie i pokazali nam swoje dzieci, a teraz właśnie zajmują takie miejsce, żeby powiedzieć coś o sobie. Znamy nazwisko, wasze imiona. Pani Moniko, może dwa słowa o sobie. Jaka jest ta wasza rodzina?
Nasza rodzina jest bardzo normalna. Jak widać, składa się z 4 osób. Ja mam na imię Monika, to jest mój mąż Karol. W związku małżeńskim jesteśmy już od 13 lat. Jesteśmy członkami też domowego kościoła od 9 lat. Kasia ma 7 lat, Krzysiu skończył właśnie 2 latka.
Tak, dopowiem, że przyjechaliście ze Szczecina, ale miło nam jest też powiedzieć to, że związani jesteście jakoś też z Kaliszem, z tym miejscem. Pan Karol pochodzi tutaj z tych okolic i po Kaliszu porusza się jak u siebie, prawda?
Tak, oczywiście. Wychowałem się w kościelnej wsi, 8 kilometrów od Kalisza, także u świętego Józefa bywałem często.
Ja też.
Właśnie. Proszę państwa, każde dziecko jest cudem, jedynym, wyjątkowym, niezastąpionym. Powiedzieliśmy, że ktoś grubszy, ktoś chudszy, że ktoś siwy, ktoś łysy, przepraszam. Tak to rzeczywiście jest. Także o jakiejś wyjątkowości myślicie, kiedy patrzycie na wasze dzieci, na Kasię i na Krzysia. Powiedzcie nam właśnie o tym.
Takim cudem w naszym życiu jest dwójka naszych dzieci, i Kasia, i Krzysiu. Krzysiu jest wyjątkowy przez to, że ma dodatkowy chromosom, 21, czyli trisomię 21. Jest to zespół wad wrodzonych, zespół Downa. Często ludzie dziwią się, patrząc na niego, i też pytają nas wprost, czy rzeczywiście Krzysiu ma zespół, bo może na pierwszy rzut oka po nim nie widać, ale ma. To jest taka wyjątkowość, jedyność w swoim rodzaju, ale dla nas już normalność w tej chwili.
Tak, był taki moment, że musieliście się zmierzyć z tą informacją. Właśnie o tym chcieliśmy przede wszystkim porozmawiać, bo okazuje się, że dzisiaj patrzymy na Krzysia, na Kasię też, ale na Krzysia, który uśmiecha się, przemieszcza na swój sposób tutaj po prezbiterium i wchodzi tam, gdzie nie każdy potrafi wejść. Ale jest taki czas, kiedy się mówi nie takiemu życiu, kiedy się próbuje powiedzieć, że lepiej, żeby w społeczeństwie takich ludzi nie było. Przychodzi ta informacja, kiedy oczekują rodzice na narodzenie swojego dziecka, no że jest właśnie coś więcej, bo dodatkowy chromosom, ale to wprawia w zakłopotanie i trzeba podjąć decyzję. Powiedzcie nam, drodzy państwo, co przeżyliście, kiedy okazało się, że wasz Krzyś urodzi się z zespołem Downa?
O zespole Downa dowiedzieliśmy się w 15, 16 tygodniu ciąży. I to był bardzo trudny czas dla nas, dla naszej rodziny, dla nas jako małżonków też wewnętrznie. Informacja została nam przekazana przez lekarza. Podczas rozmowy lekarz przekazał nam bardziej formę prawną, jak to może wyglądać, że Krzysiu ma zespół Downa, że właśnie ma dodatkowy chromosom, że może to się wiązać z różnymi wadami dodatkowymi. I przedstawił nam prawny aspekt tego, żeby dokonać aborcji. Aczkolwiek tak. Wprost nie było właśnie mówiono, nie było wymieniane nigdy słowo aborcja.
Ładnie nazywane terminacja ze względu na to, że prawo polskie przewiduje, że jeśli jest dziecko chore w łonie matki, więc w tym momencie mogą rodzice zdecydować się na terminację. I ze względów prawnych również jest to zupełnie w polskim prawie legalne. Można jeszcze za to dostać od państwa pieniądze z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu pochówku, pogrzebu. Także takie troszeczkę rozdwojenie jaźni, tak? No, zabić swoje dziecko i jeszcze dostać za to pieniądze. Dla mnie to był absurd zupełny.
Ale jednak pojawił się pewien dylemat. Nagle zrozumieliście, że macie wybór. To słowo jest tutaj kluczem do zrozumienia pewnego napięcia, które się pojawiło w was i między wami.
Zgadza
tak.
się.
No właśnie, kiedy żona usłyszała, że ma wybór, w tym momencie w sercu, w mózgu stworzyła się taka luka, jak w raju u Ewy, brak zaufania do Pana Boga. Szatan wykorzystał tą lukę, gdzie później w naszym małżeńskim życiu bardzo, bardzo mocno namieszał. Straciliśmy do siebie wzajemnie zaufanie. Nie potrafiliśmy się do siebie normalnie odzywać. Do żony nie dochodziły żadne logiczne argumenty.
Dla nas to była taka współczesna wieża Babel.
Pomieszały się wam języki.
Tak.
Chociaż
tak.
mówiliśmy po polsku obydwoje, tak. Szatan zna swoje furtki, wie jak wejść, wie jak użyć, jakich podstępów. Dokładnie zna emocje każdego z nas, myśli, wie gdzie jest słaby punkt i on to wykorzystuje.
My dzisiaj w tej konferencji, świadectwie nie chcemy tej sytuacji przesłodzić. Chcielibyśmy powiedzieć, że jest to konkretne zmaganie. Pani Moniko, proszę nam powiedzieć, co pani wtedy przeżywała, co pani wtedy czuła? Przepraszam, że naciągam na coś bardzo osobistego, ale umówiliśmy się, że postaramy się to powiedzieć.
Proszę państwa, do tej pory z takimi wielkimi emocjami w środku mówię o tym. Jest taką łezką gdzieś tam w oku i nie da się przejść po prostu jakby bez emocji tutaj mówiąc o tym. Ja bardzo kłóciłam się wewnętrznie z Panem Bogiem. Pytałam się, dlaczego ja? Dlaczego my? Dlaczego nasza rodzina? Nie rozumiałam tego. I chciałam mieć konkretną odpowiedź od Pana Boga, żeby mi powiedział, co ja mam robić tak naprawdę. Otworzyłam Pismo Święte i dostałam takie słowo. Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w Twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na Ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały, bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzie miłych Bogu w piecu poniżenia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się Tobą. Prostuj swe drogi i Jemu zaufaj. Wpadnij raczej w ręce Pana, niż w ręce ludzi. Jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i miłosierdzie. To słowo dostaliśmy, zanim pojechaliśmy odebrać wyniki do lekarza. Wiedzieliśmy już, że mamy się przygotować na coś trudnego i że nie będzie łatwo. Drugi raz z takim przekorem poprosiłam też Pana Boga, Panie Boże, ale powiedz mi tak prosto z mostu, co ja naprawdę mam zrobić? tak dobitnie, żeby już nie można było rzeczywiście podważyć tego słowa. No i Pan Bóg mi powiedział, chyba prościej się już nie da. Drugi raz otworzyłam Pismo Święte i przeczytałam. Podszedł do niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te, nie popełnisz morderstwa. Dla mnie to już było tak czytelne, że prościej się po prostu też nie dało.
No tylko, że stanęła Pani wobec Boga, zapytała tego, który tak. wie. Zdaje się, że czasem ludzie szukają podpowiedzi gdzie indziej, a ta podpowiedź bywa niestety zbrodnicza.
Zgadza się. My też wokół słyszeliśmy różne podpowiedzi. Słyszeliśmy, że my sobie nie damy rady, że po co bierzemy taki trud na siebie, trud wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Tak do końca nie wiedzieliśmy, jaki krzyż się urodzi i z jakim bagażem doświadczeń i choroby przyjdzie nam się zmagać, ale podjęliśmy to.
I okazuje się, że to nie są ludzie wyspecjalizowani w realizacji pewnego planu. To są ludzie, którzy żyją obok nas. Nie chcemy ich oceniać, absolutnie. Tylko rzeczywiście czasem przychodzimy z taką bardzo dziwną podpowiedzią. Myślimy, że pomożemy, a tak naprawdę nic nie pomaga. Nic z tych rzeczy, co ci ludzie mówią, prawda?
Zgadza się. Czasami też tak bywa.
Tak, właśnie w obliczu wszystkich zakusów złego, tych pseudo dobrych rad ludzi, stanęliśmy sami ze sobą, gdzie my, jako już fizycznie ludzie, nie potrafiliśmy dać sobie rady już z tym wszystkim. Ja, jako głęboko wierzący człowiek, i czasami my, ludzie, mówimy sobie, że wierzę w Pana Boga, wierzę wszystkie prawdy, wiary, ale kiedy stajemy w obliczu tego wszystkiego, tak naprawdę ja byłem bliski temu, żeby powiedzieć, że tracę wiarę. I dzięki tylko modlitwie ludzi dobrej woli, ludzi z domowego kościoła,
naszych przyjaciół
wytrwaliśmy. I ja w końcowej fazie już naszego sporu, kiedy tak naprawdę nie potrafiliśmy rozmawiać ze sobą, zamknęliśmy się na siebie, pojawiła się myśl, pójdę na pielgrzymkę. W tym momencie była pielgrzymka do Miłosierdzia Bożego, do Myśli Boże, a tam ze Szczecina. I chciałem bardzo gorąco pójść na tą pielgrzymkę, ale nie byłem do końca pewny, ponieważ mówię sobie, no zostawię żonę z tym problemem, kiedy ona kłóci się sama z sobą, kłóci się z Panem Bogiem i skłonna jest uczynić coś złego, ale poszedłem na tą pielgrzymkę z bólem serca i wygrałem. I wygrałem. U stóp Jezusa Miłosiernego płakałem, ale z tej pielgrzymki już wróciłem spokojny.
A co było w domu?
W domu Pan Bóg przysłał mi anioła. Moją przyjaciółkę Gosię, która przyszła do mnie mimo jakichś oporów moich. Ja nie miałam ochoty wtedy na żadną rozmowę, na pocieszanie. I porozmawiała ze mną tak szczerze. Ja jej głośno wykrzyczałam wszystkie za i przeciw. I chyba potrzebowałam też takiego czasu, żeby usłyszeć samą siebie. Ona to podsumowała, że to chyba nie ja mówię. To nie są moje argumenty. I że to po prostu są argumenty, tak jakby szatan chciał mi pomieszać w głowie. I ja wtedy wewnętrznie podjęłam decyzję, że ja urodzę to dzieciątko. Chociaż jeszcze jej tego głośno nie powiedziałam, czekałam, aż mąż przyjedzie i przekaże mu tą wiadomość. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, w tym momencie poczułam taki pokój w sercu, taką ulgę i całe to roztrzęsienie takie wewnętrzne, ten niepokój. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać do końca. Strach, obawa, lęk. Wszystko to, co jakby pochodziło chyba od złego i chciało namieszać w moim życiu, w moim sercu, to po prostu prysło. Przyszedł taki spokój, taka ulga. I ja wiedziałam, że to jest właściwa decyzja. Że to jest to, co powinniśmy zrobić.
Podsumujmy. Być blisko Boga, Jego pytać, ale okazuje się, że ci ludzie, którzy są, jedni mówią coś, co nie pomaga, ale są i tacy, którzy później nazywani są aniołami. Właśnie, że ktoś jest przysłany i powie coś tak ważnego. Kiedy w was właśnie nastąpił ten przełom, że już zaczęliście o Krzysiu myśleć inaczej, ustąpił lęk, słyszymy, ale no ciągle była pewno taka ciekawość ludzka, jak to będzie.
Kiedy podjęliśmy decyzję na tak, kiedy podjęliśmy decyzję, że chcemy urodzić Krzysia, to dziecko, wtedy zastanawialiśmy się właśnie nad imieniem. Ja sobie pomyślałem, rzeczywiście Krzysztof noszący Chrystusa, i w naszym życiu rzeczywiście Krzysztof przyniósł Chrystusa do naszego małżeństwa. Później byliśmy na mszy uzdrowienia w Szczecinie, z którą również było, organizowało Stowarzyszenie Przymierze Miłosierdzia, ojciec Antonello z Brazylii. I po tej Eucharystii Monika, kiedy znalazła się w pobliżu księdza Antonello...
Ja bardzo chciałam, żeby pobłogosławił mnie wtedy. Bardzo tego potrzebowałam.
Ale pani jeszcze nosiła pod sercem Krzysiu.
Tak, Krzysiu był jeszcze pod moim serduszkiem. Byłam tam z koleżanką też, która też miała dzieciątko jakby już na ręku. Ja na migi, bo akurat nie było wtedy obok nas tłumacza ojca. I pokazuję mu, że chcę pobłogosławić, że mam też takie dziecko tutaj pod sercem noszę. I ojciec nas pobłogosławił. I nagle znalazł się tłumacz i ojciec Antonello do nas powiedział: syn twój, którego nosisz pod sercem, będzie dla ciebie błogosławieństwem. Wierz w to. I to do dzisiaj rzeczywiście tak jest. On jest błogosławieństwem dla nas, dla naszej rodziny. Przynosi nam wiele dobra, wiele błogosławieństwa.
Zmienia nasze życie
zmienia,
na lepsze.
Naprawdę zmienia nas.
Powiedzcie, bo ja od lat doświadczam, że tutaj tych gości często, mimo że technicznie gdzieś ktoś jest zaangażowany w zapraszanie i tak dalej, przyprowadza pan. Powiedzcie, no spotkaliśmy się też jakby trochę przypadkowo, a jednak czynicie to z wielką radością, tak jakbyście mieli jakąś misję do spełnienia. Czy w takim kluczu przyjeżdżacie dzisiaj do Kalisza?
Tak. Bo nie możemy tego zatrzymać dla siebie. Skoro Pan nam dał taką misję, takie dziecko, nie umiemy po prostu zamknąć się w swojej izdebce i tam tylko trwać. Chcemy nieść jakby taką radość tego życia obronionego dalej. Chcemy bronić też życia i chcemy pomagać też innym.
Czujecie, że jednak tu i tam w różnych gabinetach dzieje się dramat propozycji, jeszcze raz to powiem, zbrodniczych, bo trzeba powiedzieć wyraźnie, że ta podpowiedź, że macie wybór, ona wielu wyprowadza na manowce, niestety. I prawdopodobnie to, że dzisiaj jesteśmy tu w Kaliszu, że idzie ten przekaz przez potężne media, Radio Maryja, Telewizję Trwam, no to jest też nasza nadzieja, że wielu ludzi usłyszy to, co będzie dla nich być może takim głosem anioła.
Mamy taką nadzieję i mam nadzieję, że każda mama usłyszy to, że jej dzieciątko, które nosi pod sercem, woła: mamo, kochaj mnie, po prostu mnie kochaj i nie zabijaj. Każda matka chce swojego dziecka, chce jego dobra i musi po prostu uwierzyć w to, że Pan Bóg pomoże. Po prostu trzeba mu tylko zaufać. Trzeba iść, podjąć to, co Pan Bóg daje.
Pani Monika teraz mówi takim dosyć pobożnym głosem, ale ona w takiej rozmowie wcześniejszej mówi, że czasem mocno zmaga się pani z Bogiem na modlitwie, mówiąc
twardo. Ja się
twardo
z nim kłócę.
No właśnie, i co?
Ja nie jestem pokorna. Ja naprawdę się z nim kłócę. I ja powiedziałam wprost: Panie Boże, ja podnoszę to, co mi dajesz, ja chcę iść tą drogą, ale Ty mi to załatw, żebyśmy mieli na chleb, żebyśmy mieli na spłatę kredytu, zwłaszcza jak zrezygnuję z pracy, żeby opiekować się moim synem, żeby nie zabrakło nam pracy, bo Ty wiesz, co nam potrzeba. My nie musimy mieć luksusów, ale wiesz, co nam jest potrzebne.
I co? I działa?
I działa. I tak po prostu się dzieje. My o wiele rzeczy naprawdę nie zabiegamy, ale ja wiele razy też doświadczam tego, jak ludzie mi mówią, że patrząc też na nas, trochę przewartościowują swoje rzeczy, że zaczynają myśleć, że nie tylko niektóre rzeczy liczą się w życiu, że jest jeszcze coś poza tym.
A Krzyś, myślę, że więcej okazji do tego, żeby go zobaczyć, mają telewidzowie. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie, gdziekolwiek są na świecie, bo Krzysia, jak to mówią, bierze kamera, a on sobie tutaj pięknie nam towarzyszy. Powiedzcie nam, jaki jest Krzyś?
Krzyś jest słodziakiem, jak to widać. Jest takim naszym pieszczochem małym i tak naprawdę oddaje nam całą swoją miłość dwójnasób. Albo nawet i w trójnasób, zwłaszcza jak się obudzi rano. On jest bardzo ufny, jest bardzo muzykalny, bardzo kocha wszystkich ludzi, naprawdę. To jest taki profesor miłości.
Ma 2 lata, profesor.
Ja myślę, że tak, że profesorem jest już od pierwszego dnia, kiedy się urodził, ponieważ na dzień dobry musiał już zaliczyć operację. To też był ciężki dla niego czas, później właśnie był w inkubatorze. Dosyć długo leżał. Walczyliśmy o to, żeby mógł normalnie funkcjonować, ale wygraliśmy tą walkę.
Bo zespół wad wrodzonych nie jest chorobą, powiedzmy. Tak. Natomiast jest tak, że on jakby ze sobą niesie różne choroby. No i znów nie można powiedzieć, że to jest coś słodkiego, bo choroba to choroba. Trzeba się z nią zmagać. Ale jest to trud, który jest do udźwignięcia.
Zgadza się. Krzysiu ma zespół wad wrodzonych. To nie jest choroba. Cały czas walczymy jakby z tym, żeby nie nazywać zespołu Downa chorobą. Dlatego, że na chorobę dostaniemy jakąś pastylkę, zrobimy operację i ona zniknie. My Krzysiowi z każdej komórki jego ciała nie wyrzucimy chromosomu dodatkowego 21. To niesie za sobą inne poważne wady. Krzysiu ma jeszcze wadę serca, ma też niedoczynność tarczycy. Ma zaćmę na obu oczkach, czeka nas też kiedyś operacja. Ma też obniżone napięcie mięśniowe. Jeszcze jakieś kilka różnych rzeczy by się znalazło. Ale to nie jest najtrudniejsze. My walczymy codziennie, rehabilitujemy go. Nasza rehabilitacja też trwa 5 dni w tygodniu, a tak naprawdę to 7.
Mhm. A co robicie?
Chodzimy na różne ćwiczenia, ćwiczymy w domu. Krzysiu na razie mimo 2 lat skończonych jeszcze nie chodzi. Ale ufamy w to, że będzie chodził. On osiąga jakby pewne etapy, takie jak normalne dziecko, w trochę późniejszym czasie.
Widziałem, ale że z pomocą taty chodzi i to bardzo ładnie, więc za chwileczkę...
Niedługo będzie sam biegał.
Zrobi to sam. Mówiliście, że tego, czego baliście się bardzo, to jak ludzie zareagują, że będą znaki braku akceptacji. No i co, jest tak czy nie?
Nie. Właśnie kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że Krzyś będzie chory od lekarza, kiedy dostaliśmy wyniki genetyczne, w tym momencie ja sam do żony, że pocieszając ją, mówiłem, ja też nie chcę chorego dziecka, ja też chcę zdrowe dziecko. I baliśmy się właśnie tego, jak ja wcześniej widziałem dzieci z zespołem Downa, kiedy ludzie chowali się w domach, zamykali przed społeczeństwem. Bałem się takiego, że ktoś będzie mnie wytykał palcami. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj nasze otoczenie, wszyscy ludzie, gdzie pójdziemy, uśmiechają się do Krzysia. Chcą wziąć go na ręce. No jest nas naszym czystym błogosławieństwem dla nas.
My Krzysia też wszędzie zabieramy. My naprawdę nie chcemy go zostawiać w domu czy zamykać. On po prostu jest naszym kochanym, normalnym dzieckiem.
A profesor czasem musi iść na wykłady.
Tak.
Zabieracie go czasem na przykład do szkoły, do przedszkola?
Tak, zabieramy go do szkoły, do przedszkola, ponieważ często słyszymy o tym, że dzieci wyzywają się od Downów, ty Downie. Postanowiliśmy zmieniać, trochę odczarować zespół Downa i te dzieci, dlatego staramy się zmieniać ten wizerunek. Chodzimy z Krzysiaczkiem do przedszkoli, do szkół. Mam nadzieję, że pójdziemy też jeszcze na inne jakieś może wydziały medyczne, dlatego że chcemy jakby odczarowywać od dołu na razie, żeby wyrosło nam nowe pokolenie dzieci, które rozumieją, że zespół Downa nie jest czymś strasznym, nie jest, nie wiem, dzieckiem, które tylko się ślini, nie można się z nim porozumieć. Krzysiu świetnie się z nami porozumiewa, ale bez niego jakby te moje prelekcje i wykłady króciutkie nie mają żadnego sensu, ponieważ chodzi o to, żeby wszyscy go zobaczyli, zaakceptowali i zmienili swój światopogląd na ten temat.
Myśmy zjedli po południu wspólnie obiad i tylko żałowałem, że nie było kamery, bo było po prostu niezwykłe zobaczyć, jak przepięknie ze sobą są Kasia i Krzyś, jak potrafią się bawić. Kasia potrafi się nim też i na swój sposób zająć. Kasia pewnie stawia też pytanie o Krzysia, chociaż traktuje go jako swojego braciszka bez żadnych warunków. Chyba tak, prawda?
Tak. Właśnie bardzo Krzysiu z Kasią lubią się przytulać do siebie, jak każde rodzeństwo, kiedy dziecko jest małe. Czasami potrafią się troszeczkę pokłócić, bić. Krzyś bierze bardzo duży przykład z Kasi. Jak Kasia próbuje tańczyć, on również jeszcze nie chodzi na czworakach, na pupie, opiera się na rękach, ale podnosi nogi do góry, jakby chciał tańczyć.
Kasia często też nas pytała, jak była mniejsza, dlaczego Pan Bóg nam zsyła takiego Krzysia?
No i co odpowiadacie wtedy?
Odpowiadaliśmy jej, że Pan Bóg wie dokładnie, jakiej rodzinie zesłać takie dziecko, ponieważ On zna nas od poczęcia. Tłumaczyliśmy jej, że zanim nas już stworzył, to On nas już ukochał, On już znał naszą historię, naszego życia i On wiedział, że ześle nam takiego Krzysia.
Pan Bóg daje ludziom, nie daje krzyża ponad siły człowieka. Wybiera ludzi takich, daje takie dzieci ludziom, o których wie dokładnie, że będą potrafili się nim zaopiekować.
A dzisiaj możemy jeszcze podziękować Panu Bogu, że to jest tylko zespół Downa, ponieważ patrzymy też na inne dzieci bardziej chore, które mają mnóstwo gorszych jeszcze wad, które nigdy nie usiądą same, nigdy nie będą chodziły.
I wy wiecie o sobie, że tyle potraficie przyjąć, unieść i że to jest wasze zadanie, że dokładnie Krzyś z taką okolicznością, która opisuje jego życie. No i pani powiedziała, że nie jest pokorna, ale to jest właśnie pokora, wiedzieć, że tyle i że to jest prawda o mnie, o nas, o naszym małżeństwie, o naszym domu, więc trochę wam gratuluję. Przyjechaliście do Kalisza, kilkaset kilometrów. Podejmujecie różne działania, żeby zamanifestować wasze tak dla życia. Szczecin słynie z marszów dla życia. One są już w różnych miastach, wielu, wielu miastach, także u nas w diecezji. Znamy, bo był tutaj z nami ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy.
Też chodzicie na te marsze?
Oczywiście chodzimy od samego początku. Chodziliśmy jeszcze z Kasią. Później, jak Krzysiu już był w brzuszku, to też razem z nim. A tak naprawdę teraz chodzimy z Krzysiem jak z takim żywym transparentem, z taką naszą żywą chorągwią, z której jesteśmy bardzo dumni, dlatego że mówimy całym Krzyśkiem i całą sobą tak. Tak dla życia, dla obrony życia poczętego. Zresztą ciągle gdzieś napływają do nas osoby takie, które potrzebują rozmowy. Ja się śmieję, że mam takie ciągłe rekolekcje głoszone przez indywidualne rozmowy. Tłumaczę ludziom, matkom, że człowiek, który jest poczęty od pierwszej sekundy, jest już człowiekiem, że on już ma duszę, że nie można po prostu postąpić inaczej i że to jest nasz wybór, tak? I to jest nasz wybór na tak, tylko na tak.
Od momentu, kiedy poszedłem na pielgrzymkę do Myśli Boża, do Sanktuarium Jezusa Miłosiernego, wstąpiłem tam do Bractwa Małych Stópek. Od roku czasu pracuję w firmie, która produkuje małe wizerunki dziecka 10-tygodniowego płodu.
Tak zwane Jaśki.
Jaśki. I no, jesteśmy dumni z tego, że możemy świadczyć o tym, że życie nienarodzone jest wielkim darem Boga.
Jesteśmy też członkami Róży Różańcowej, także nie jest nam obca modlitwa na różańcu. Jesteśmy też członkami Domowego Kościoła. Pan Bóg gdzieś tak nas wciąga i wchłania tam w to życie duchowe.
I to chyba ostatecznie jest podpowiedź. Trzymać się blisko Pana Boga, bo kiedy człowiek myśli, Boże, Ty się chyba pomyliłeś, to będąc blisko Pana Boga mamy szansę usłyszeć prawdę, którą Bóg nam objawia. Dzisiaj myślicie, że się Bóg pomylił?
Nie. Pan Bóg się nigdy nie myli i Pan Bóg się nie pomylił w tym, że dał nam takie dzieciątko. Jesteśmy tego pewni, bo Bóg się nie pomylił. On nas zna i On nas zapewnia każdego dnia o tym, że da nam siłę, da nam to, co prosimy, tylko musimy też Go głośno o to prosić. I wiemy, że z Jezusem Chrystusem możemy wszystko, że prosimy Go o modlitwę, doświadczamy też modlitwy innym, bo tylko z Nim możemy wszystko.
Właśnie, myśmy chcieli teraz obiecać modlitwę tym, którzy być może stoją w jakiejś trudnej sytuacji, bo jeszcze raz podkreślę, po to jest to słowo, po to jest to świadectwo, żeby nie pomyśleć, że to jest nic, że tam nie dzieje się walka, tam jest walka i to bardzo poważna. Ale trzeba ją podjąć i z Chrystusem da się wygrać. I za was będziemy się modlili podczas tej Eucharystii, dziękuję. Dziękując za to, że przyjechaliście i za tych wszystkich, którzy może w tej chwili stoją przed decyzją, bo mają wybór właśnie. A ten wybór nagle okazuje się, że jest straszliwą pułapką. Trzeba powiedzieć tak życiu. Ja myślę, drodzy, że może niektórzy mają potrzebę, żeby jeszcze dopytać może o jakichś sprawach, bardziej szczegółowo się dowiedzieć właśnie od naszych gości, od pani Moniki, pana Karola. Oni zostają z nami na mszy świętej i po Eucharystii będą przy wyjściu z kościoła tam obecni. Można będzie porozmawiać, może nawet też jakoś pomóc. Oni powiedzą, w jaki sposób można się włączyć w dzieło pomocy, także dla Krzysia, dla ich rodziny. Ale póki co bardzo wam dziękuję za to tak dla życia powiedziane jeszcze raz, nie wiem który raz w tym sanktuarium, ale ciągle jest potrzebne, ciągle czujemy, że gdzieś toczy się walka o życie i że niestety czasem ludzie ją przegrywają. Oby zawsze było powiedziane tak życiu, no i właśnie w takim duchu. Monika i Karol, Niklas ze swoimi dziećmi, Kasia i Krzyś. Krzysiu, pokażesz się tutaj? Chodź tu, Krzysiu, jeszcze do nas. Weźcie Krzysia na ramiona. Panie Karolu. A Kasia, chodź na swoich nogach. Jeszcze raz, wielkie brawa dla Krzysia, bo on też pięknie klaszcze. Proszę zobaczyć. Krzysiu jest słodziakiem. Czy można komuś ubliżyć, powiedzieć, że ty jesteś downem? Krzysiu, słodziak. Bohater dzisiejszego naszego spotkania. Dziękujemy wam bardzo serdecznie i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Drodzy, właśnie tak jak powiedziałem, proszę, obiecałem, więc bardzo proszę, abyśmy modlili się właśnie za tych wszystkich ludzi, którzy stoją w tej sytuacji wyboru, żeby wybór był jedyny, żeby powiedzieli tak życiu. Niestety ten temat czasem schodzi na plan dalszy. Myślimy, że już może nie ma takiego zagrożenia, a my ciągle musimy być blisko tych, którym trzeba dopomóc. Modlitwą, czasem mądrym, dobrym słowem, żeby wybrali życie, żeby przypadkiem nie wzięli na siebie straszliwego czynu, jakim jest aborcja, zabójstwo, no i rozwiązanie, jak czasem się mówi, tego swojego problemu nie w ten sposób, tylko właśnie wybierając życie, tylko ciesząc się darem życia, które daje Pan Bóg. Nigdy się nie myli. Eucharystii przewodniczył będzie ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Towarzyszą nam śpiewem także klerycy ze Scholi Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Wszystkich zapraszam do wspólnej modlitwy.